a po rosyjsku to jest dzień, który się nazywa zmartwychwstanie. To jakbyśmy naszą nazwę niedziela zamienili na poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i zmartwychwstanie. I tak byśmy mieli znów 6 dni i 7 zmartwychwstanie. Fajnie by tak było sobie w każdą niedzielę przypominać zmartwychwstanie. To by było, no, dobrze by było, tak po słowiańsku by tak dobrze to wynikało. I dzisiaj, kochani, chciałem właśnie mówić o zmartwychwstaniu. Ja zazwyczaj, jakby to powiedzieć, nie mówię na temat, czyli mówiąc szczerze, przeważnie to jak było nabożeństwo właśnie święto Zmartwychwstania, czy Wielkanoc, czy Boże Narodzenie, to ja mówiłem na Boże Narodzenie akurat o ukrzyżowaniu, no i tak dalej. Ale dzisiaj, kochani, jakoś tak Duch Święty pokierował, że pierwszy raz jestem posłuszny Bogu i powiem o Zmartwychwstaniu. Ale może w szczególny sposób, może w ten sposób nigdy nie patrzyliśmy na to, dlatego też i Bóg chce coś pokazać nam. Otwórzmy najpierw, będziemy czytali strasznie dużo, bo mamy dużo czasu, więc 1,5 godziny jak nic. Nie. Możecie o 12 możecie wychodzić, jeśli będzie za długo. Kochani, mówimy tylko tyle, ile Pan będzie podawał, a Pan zwięźle krótko, żeby nasze umysły dobrze przyjęły to. Więc, kochani, zacznijmy od kilku wersetów. Pierwszy, list apostoła Pawła do Tesaloniczan, 4:13-18. Widzicie, króciutko tylko, 13-18. 5 wersetów i już, ale nie, jeszcze będziemy czytali inne. Strona 1279. Jak macie to samo wydanie Pisma Świętego, będzie się zgadzało. 1279. 4:1 apostoła Pawła do Tesaloniczan, od 13. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Tutaj mamy, kochani, taki napis: Jezus zmartwychwstał i my wraz z Nim. Kochani, jest to rzeczywiście bardzo dobry napis, dlatego że to, o czym ja chciałbym dzisiaj mówić, to to, że chrześcijaństwo, w ogóle życie człowieka na tej ziemi, jeśli ludzie nie rozumieją, że chrześcijaństwo jest dla nich, ludzie żyjący na ziemi nie rozumieją, że chrześcijaństwo jest dla wszystkich ludzi na całej kuli ziemskiej, to są w strasznym błędzie, jeśli nie rozumieją. A jeśli już rozumieją, jeśli wiedzą, że chrześcijaństwo to jest jedyna droga, to, kochani, chrześcijaństwo bez zmartwychwstania jest niczym. Więc jeżeli ktoś ma wątpliwości, jeśli chodzi o zmartwychwstanie, to nie ma żadnej nadziei. Kochani, Słowo Boże od samego początku do samego końca stawia na zmartwychwstanie jako na główny i najważniejszy cel. Może nie cel, ale najważniejsze zagadnienie w Biblii to jest właśnie zmartwychwstanie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, kochani, jest taki fragment Słowa Bożego. Mam nadzieję, że go zaraz odnajdę. Otóż, kochani, w Słowie Bożym jest powiedziane tak bardzo wyraziście, tak bardzo dokładnie jest to powiedziane. Jest to powiedziane w Rzymian 14:9. Rzymian 14:9. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył. Na co właśnie? Po co Jezus Chrystus umarł i ożył? My byśmy w pierwszej kolejności od razu powiedzieli, aby nas zbawić, prawda? Takie pierwszy odruch od razu, aby nas zbawić. Czy mama urodziła swoje dziecko po to, żeby tylko żyło? No. Moglibyśmy powiedzieć tak. Tak, oczywiście. Czy to był jedyny cel mamy i taty, żeby urodziło się dziecko? Na początku tak. Ale tu jest powiedziane bardzo wyraźnie, na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. No to niby bardzo proste. Każdy z nas może na cmentarz przyjść i powiedzieć, ja panuję nad wami, nad tymi, co tam w grobach są. Nie? To no bo oni sobie leżą, nic nie mogą zareagować, nic nie mogą powiedzieć. Więc można sobie na cmentarzu stanąć i udawać króla. Powiedzieć, ja panuję, jestem waszym władcą i nie ma opozycji. Nie ma żadnej opozycji, nikt nie powie nic z tego. Nade mną panować nie będziesz. Ale wiecie, kochani, Jezus Chrystus jest powiedziane, na to umarł i ożył, ażeby i nad umarłymi, najpierw są umarli podani tutaj, nad umarłymi i nad żywymi panować. W takim razie, o co chodzi w tym zmartwychwstaniu? W takim razie, właściwie czym jest życie, a czym jest śmierć? Moglibyśmy powiedzieć, śmierć to jest taka chwila, taka sytuacja w życiu człowieka, kiedy człowiek po prostu kończy się. Człowiek żył do jakiegoś momentu i ludzie wchodzą w taki smutek jakby, bo z ziemi odchodzą, kończą się, już ich nie będzie. I żałują, że odchodzą. Kochani, gdybyśmy od innej strony na to spojrzeli, że odchodzi z tej ziemi chrześcijanin, powiedzmy takie założenie sobie, głęboko wierzący chrześcijanin, na nowo narodzony, odchodzi z tej ziemi, to jest dla niego radość, prawda? Bo Słowo Boże mówi, że my jesteśmy oblubienicą i oblubieniec tam na nas czeka, czyli odchodząc stąd idziemy na wesele, łączymy się z oblubieńcem. Ale panny młode też nieraz płaczą, jak wychodzą za mąż. Więc ludzie też nieraz płaczą, jak z ziemi odchodzą, prawda? Ale kochani, w objawieniu Jana jest ciekawa rzecz podkreślona. W objawieniu Jana w 20 rozdziale, 1350 strona, jest tu kilka takich ważnych prawd podkreślonych. I na przykład w 12 wersecie i w 13 na początku jest to podkreślone. I właściwie dalej tych wersetów nawet nie trzeba czytać, bo tym tematem, który jest dalej zawarty, nie będziemy się zajmować. Na samym początku 12 wersetu jest powiedziane: i widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. Widzieliście kiedyś umarłych stojących? Dalej jest powiedziane: i wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych. Znaczy, jak wydały? A jak ktoś został spalony, to jak wydały? A jak ktoś został tam w morzu przez rybkę taką zjedzony, skonsumowany i tak dalej. To znaczy, morze wydaje tych, których miało, a których rybki zjadły, to mówi do Boga: Panie Boże Wszechmogący, nie mamy kogo wydać, o ten i ten to wieloryb, czy ten rekin zjadł, więc wybacz, ale nie mamy możliwości wydania. widzimy, że rzeczywistość jest inna. Jest powiedziane bardzo wyraźnie, morze i wszyscy, którzy w tym morzu zginęli, czy się utopili, czy rekin ich zjadł, czy cokolwiek innego się z nimi stało, czy może na platformie wiertniczej ropę wiercili i się spalili tam w ogniu i do morza wpadli, i co by się tam nie wydarzyło, i czy trafili do piekła, czy w ogóle śmierć ich pochłonęła, to Bóg powiedział do śmierci i piekła i powiedział do morza: oddajcie wszystkich, którzy u was zginęli. I jest powiedziane: morze, piekło i śmierć wydały wszystkich. A więc zobaczmy, że człowiek się nie kończy. Człowiek się nie kończy. Jezus Chrystus się nie skończył. Zauważyliśmy to? On się nie skończył. On żył na ziemi, chodził tutaj, został przybity do krzyża, włożony do grobu. I Bóg tak wyraźnie to pokazał. Przyszły kobiety, przyszli mężczyźni do grobu i nie znaleźli tam Pana. Niektórzy powiedzieli: ukradli go, wynieśli go gdzieś. A nie, ale on żył. Powiedzieli inni: w takim razie to jako duch ukazuje się. Bo drzwi były zamknięte, a pomimo wszystko wszedł. A później raptownie znikł sprzed ich oczu. Duch! A Jezus Chrystus, kiedy im się ukazał, co do nich powiedział? Dajcie kawałek ryby. Oni pomyśleli: ryba. Dobra, jeszcze plast miodu damy i zobaczymy, co się będzie działo. I Jezus Chrystus, jest powiedziane, i rybę jadł, i plast miodu jadł. Ja to nie jadł ryby z miodem, nie? Bo to nie pasuje. Według mnie to mi by to nie smakowało, ale Jezus Chrystus jadł, taki był tam zwyczaj. A wiecie, dlaczego Jezus Chrystus rybę z miodem jadł? Bo tak w tamtych okolicach jedli, więc Jezus Chrystus nie mógł powiedzieć: a dzisiaj to ja ryby z miodem nie będę jadł, dajcie mi rybę i dajcie mi chleb. Jezus Chrystus zrobił dokładnie to, co oni zazwyczaj jedli. To akurat jedli. Jezus Chrystus zjadł, a oni takie oczy zrobili. Je. A więc nie duch. Nie duch. I ludzie się nieraz zastanawiają, ale jak człowiek żyje na tej ziemi i umrze, i co z nim wtedy tam się dzieje? To duch czy nie duch? Chodzi tu jeszcze po ziemi czy nie chodzi? Ukazuje się ludziom czy nie ukazuje się? Jest w czyściu czy od razu może idzie gdzieś indziej? I ludzie kombinują, najprzeróżniejsze teorie wymyślają. O, kochani, jakbym posiedział w domu, to mi jeszcze parę takich ciekawych teorii wymyślał na ten temat, że chcecie, to w następną niedzielę mogę wam powiedzieć, co wymyśliłem. Ciekawe będą, strasznie ciekawe. Ale my się mamy trzymać prawdy biblijnej. A prawda biblijna mówi, że jeśli coś ma być nieskażone... Jak to wytłumaczyć, to skażone, nieskażone, nie? No my nieraz tłumaczymy: skażona żywność to taka żywność, do której tam coś dodano i ona jest niezdrowa, i to doskonałe, niedoskonałe, nie? I na przykład kobiety są doskonałe, ale najpierw muszą troszeczkę tu, troszeczkę tam, wiecie, i wtedy już są doskonałe, nie? Kochani, Bóg chce zrobić coś takiego. Nie przychodzi do człowieka i mówi: człowieku, jesteś taki, że się nie nadajesz do Królestwa Niebios. Więc pozwól, że cię troszkę podmaluję tu, tam, troszeczkę tu, włosy ci ułożę i no to teraz, no stań, pokaż się. I człowiek się tak pokazuje, Bóg mówi: no właściwie możesz już wejść do Królestwa. Czy to na tym polega przemiana człowieka, że Bóg tak troszkę makijażu, tak troszkę paznokcie zrobi i ubranko ładne nam da i już my do Królestwa Bożego się nadajemy? A kochani, Słowo Boże mówi, i to jest tak wspaniale wytłumaczone, wiecie, taki jest jeden fragment Słowa Bożego. Ja wam go całego nie będę czytał, bo to jest cały 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian. a ten 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian ma 58 wierszy. Także tylko niektóre wersety sobie przeczytamy. 1239 strona. I to jest taki rozdział, który mówi, cały mówi o zmartwychwstaniu, na czym to zmartwychwstanie polega, jak ono się rozwija w człowieku, na czym to wszystko Bóg oparł. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe. Jedną rzecz, którą na samym początku musimy sobie przeczytać, bo to dzisiaj takie święto, więc musimy sobie tych kilka wersetów przeczytać. Powiedzmy, długo nie będziemy czytać, 4 pierwsze wersety przeczytamy i później przejdziemy już do tego, co z tego wynika dla naszego życia. A przypominam wam, bracia, Ewangelię. Siostry też posłuchajcie. Razem z braćmi. A przypominam wam, bracia i siostry, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście. Jeśli ją tylko zachowujecie, tak jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. Dalej jest powiedziane, że się ukazywał, już wiadomo, to było tylko podkreślenie tego, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. A więc wiemy to. Na tym polega Ewangelia. Jezus Chrystus umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał. Kochani, ale całe Pismo Święte mówi: wy ludzie żyjecie na tej ziemi jakiś tam czas, odchodzicie z tej ziemi, co dalej? Cały czas Pismo Święte mówi: i co dalej? Co dalej? Jaka jest wasza nadzieja? Czytaliśmy, kochani, we fragmencie Słowa Bożego, w tym krótkim fragmencie: przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Wy, kochani, pocieszajcie się tymi słowami. Jakimi słowami? Ano właśnie tymi słowami. I my wraz z Nim. Kochani, nasze życie jest zupełnie niesamowite. Żyjemy krótki czas na tej ziemi i nie kończy się nasze życie tutaj. Najważniejsze jest to życie, które zaczyna się po śmierci tutaj. A w jaki sposób ono się odbywa później? Co to takiego zachodzi? Jakie ważne procesy zachodzą? Czy to są procesy gnilne, czy jakie to są procesy? A Słowo Boże mówi: jeśli sobie tak myślisz, że ważny jest w Twoim życiu proces gnilny, kiedy umierasz, to Słowo Boże mówi: to jesteś głupi. To jesteś po prostu, brak ci rozumu. Słowo Boże mówi: pomyśl sobie o takiej prostej rzeczy. Takiej bardzo prostej rzeczy. Ten 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian o tym bardzo dokładnie tłumaczy. Przeczytacie go sobie w domu, tam jest to tak wspaniale wytłumaczone wszystko. Słowo Boże mówi: bierzesz ziarno i wrzucasz go do ziemi. I co z tym ziarnem się dzieje? Gnije, prawda? Gnije. Ale jeśli ono nie zgnije, to nic z niego nie wykiełkuje. Jeśli ono nie obumrze, to nie wyda żadnej rośliny. Żadnej rośliny nie wyda. Jeśli najpierw nie obumrze, to nic z siebie nie wyda. To jest pojedyncze ziarno. A Bóg uczynił tak, ażeby z nas wyrosła nowa roślina. I teraz jest właśnie taki ciekawy okres, przynajmniej w naszym klimacie, prawda? Akurat kiedy obchodzimy czas zmartwychwstania i nasi Polacy to tak wykorzystali to od razu. Jajeczko, bazie, wyrastające roślinki i to święto jest takie bardziej święto wiosny, prawda? No z jednej strony to tak dosyć nam ciekawie to pokazuje właśnie, bo wszystko jest martwe, śnieg, mróz, wszystko no umarło, nie ma. A później znika to wszystko i jakby skąd to się bierze? I tam rośnie, i tam rośnie, i tam z ziemi wszystko wychodzi, jakby nowe zupełnie życie. A no kochani, z naszym życiem jest bardzo, bardzo podobnie. I nie dziwmy się, że kiedy człowiek odchodzi z tej ziemi, że kiedy człowiek odchodzi z tej ziemi, to wyrasta z niego zupełnie nowa jakość, nowy człowiek. I kiedy wyrasta z ciebie nowy człowiek, to nikt ciebie nie może poznać. Czy to był Romek, czy to była Beatka, czy to był Krzysiu, kto to był? Patrzą tam na ciebie w niebie, przyglądają się i nie wiedzą, kto ty jesteś. Kiedy Jezus Chrystus się ukazał swoim uczniom, to też patrzyli, o, jakiś Pan przyszedł. O, jakiś rabbi nowy się objawił. Poznali Jezusa? Poznali Jezusa, tylko ci dwaj nie poznali. Ale dlaczego nie poznali tam ci dwaj? Bo Jezus Chrystus zakrył im oczy. To Jezus Chrystus tak uczynił, że go poznać nie mogli. A tak poznawali Jezusa, widzieli, że to jest Jezus, czyli był podobny. Kiedy rzucasz, rośnie pszenica, bierzesz ziarno i później rzucasz do ziemi, wyrasta z tego ziarna coś, a ty patrzysz i mówisz, o, jaki piękny owies. Nie, patrzysz. Patrzysz, że było z pszenicy, wrzuciłeś do ziemi i wyrosła pszenica. Czy to oznacza, że my, jako ludzie, którzy później wyrastamy do nowego życia w Królestwie Niebios, to wyrastamy z tymi samymi grzechami, z tymi starymi przyzwyczajeniami. Czyli jeżeli ktoś palił, to jak się rodzi do nowego życia w Królestwie Niebios, to od razu z papierosem się rodzi. I wiecie, tego rodzaju sprawy? A niektórzy na tej kuli ziemskiej mówią tak. Bądź grzeczny. Bo jak będziesz źle żył, to się urodzisz jako świnia. W następnym życiu. Albo jako roślinka, którą zjedzą zaraz. Sobie ludzie nawymyślali. A my mamy się trzymać Słowa Bożego. A Słowo Boże wyraźnie mówi, jeśli się sieje, w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. No to niby jakby się zgadza z tym, co oni tam mówią. Tylko, że Słowo Boże mówi, że my mamy być zrodzeni z nasienia nieskazitelnego. Czyli jakby w ciele się zaczyna, a w duchu się kończy. W ciele się zaczyna, a tworzy się zupełnie nowa jakość. Zupełnie nowa jakość. Jezus Chrystus jest dla nas przykładem. I dlatego Słowo Boże nam mówi, pocieszajcie się tymi słowy. Te słowa niech będą dla was radością, że mówicie do siebie o tym, zaczynacie o tym rozmawiać, przypominacie sobie o tym i to wam mówi o czymś naprawdę wspaniałym. O czymś, co jest marzeniem naszym. Na przykład na tej ziemi odchodzisz stąd jako biedak, a okazuje się, że jesteś w królestwie królem, bogaczem. To akurat, kochani, mogę wam obiecać, nawet ja wam mogę to obiecać, bo Jezus Chrystus tak powiedział, więc mogę wam obiecać, że jak tu się odejdziecie z tej ziemi i będziecie do końca wierni Panu, to jak się obudzicie do nowego życia, będziecie strasznie bogaci. Wszędzie będzie złoto, drogocenne kamienie dookoła was. Będziecie mogli z tego korzystać zupełnie swobodnie. Nawet ulice, po których będziecie chodzili, to będą ze złota. A złoto będzie przedniej jakości, będzie błyszczało jak kryształ. Także śliczne będzie złoto, piękne, drogocenne kamienie. Siostry będą wyglądały pięknie, naprawdę. Złota tam tyle i różnych diamentów będzie, że wiecie, siostry, naprawdę to nie ma co mówić nawet. Bóg umie ozdoby zrobić. Wiecie, Bóg umie zrobić ozdoby, bo jest powiedziane kiedyś o aniele światłości, że jak dla niego zrobił ozdoby, to takich nigdzie nie było. Więc Bóg umie zrobić ozdoby. Także wszystkie będziecie przyozdobione tam, a my, bracia, też będziemy przyozdobieni wspaniale. Będziemy wszyscy, naprawdę, mogę wam to obiecać, w cudownych szatach, przepięknych szatach, takich na ziemi nie znajdziecie nigdzie, w żadnym sklepie, nawet tych najbardziej markowych nie znajdziecie takich ciuchów. Jak tam to wszystko będzie, to wam mogę obiecać. Bo Jezus Chrystus tak powiedział, więc jeśli Jezus Chrystus tak powiedział, to jest pewne. Więc tego problemu nie będzie. Do tego wszystkiego nie zabraknie wam pieniędzy, żeby to kupić, bo tego nie trzeba będzie kupować. To jest swobodnie zupełnie. Także, wiecie, garderoba będzie pełna. Kochani, to możemy sobie jasno powiedzieć. Ale wcale nie tego będziemy tam pragnąć, chociaż przyozdobieni będziemy. Jest powiedziane w Słowie Bożym. Jedzenie będzie takie, że i wcale tyć nie będziemy. Nie? No dla niektórych to nieważne akurat, no przepraszam. Ale kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, my w Królestwie Niebios będziemy zupełnie innymi istotami. Zupełnie innymi istotami. Z jednej strony będziemy mieli ciała, ale nie takie ciała, jak teraz mamy. Nie skazitelne ciała, które trzeba w jakiś sposób poprawiać. Nie ciało, które potrzebuje leczenia, bo coś nam mu dolega, ale ciała chwalebne. Nie rozumiecie? Ja też nie rozumiem. Ale powiem wam szczerze, chwalebne to znaczy takie, które nie podlega żadnym słabościom, żadnym. Teraz jak pracujemy, to potrzebujemy odpocząć. Tam jest powiedziane, że nie będzie żadnego znużenia. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, będziecie pracowali i nie będziecie zmęczeni wcale. Nie jak roboty, nie. Nie, nie. Po prostu zmęczenie to jest coś, co związane jest z ziemią, z grawitacją, z tym ciałem, które tutaj jest. No mamy się czym pocieszać. No naprawdę mamy się czym pocieszać. Kochani, w Królestwie Niebios będzie tak to wszystko urządzone, a porządek to będzie, chciałoby się powiedzieć, jak w zegarku szwajcarskim, ale to jest niedoskonałe. Wszystko będzie tak uporządkowane, że w Królestwie Niebios będą miliardy ludzi i miliardy aniołów i gwiazd i będzie sam Bóg Wszechmogący w Trójcy, a pomimo tych miliardów wszystko będzie chodziło, wiecie, no idealnie. Idealnie. Każdy będzie wiedział, co ma kiedy zrobić. Każdy będzie wiedział, w jaki sposób. I w tym wszystkim będzie i praca, i będzie odpoczynek, i będzie chwała Bogu, i będzie... No, czy można to w jakiś sposób opisać? Czy to nasz rozum jest w stanie przyswoić? No, oczywiście nie. No, bo Słowo Boże o tym mówi, że nasz rozum nie przyswaja tego. Nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Dlatego pocieszajcie się tym. Mówcie sobie nawzajem, tak właśnie będzie. Ale wiecie, są różne zmartwychwstania i są różne śmierci. Moglibyśmy powiedzieć, tu jest tak ciekawie powiedziane w tym pierwszym liście do Koryntian, wspomnę tutaj o... Może trzy wersety przeczytam. 24, 25 i 26. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Zobaczmy, kochani, że jest podkreślone wyraźnie, że śmierć jest wrogiem. czujesz, że śmierć jest twoim przyjacielem? Nie. Śmierć jest twoim wrogiem, ale będzie zniszczona na samym końcu. Bóg mówi, jako ostatnia będzie zniszczona śmierć. Jak to w takim razie pojąć, bracia i siostry, skoro w objawieniu Jana w 20 rozdziale, który czytaliśmy, w 14 wersecie jest powiedziane, i śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. No i by to wszystko nam wyjaśniało, nie? Tylko, że dalej jest powiedziane, owo jezioro ogniste to druga śmierć. To znaczy, śmierć będzie zniszczona, czy nie będzie zniszczona? Śmierć zostanie zniszczona, a druga śmierć będzie. Błogosławieni są ci, którzy będą brali udział w którym zmartwychwstaniu? W pierwszym. Dlaczego? Bo nad nimi śmierć panować nie będzie. Ale jak zmartwychwstaną w drugim zmartwychwstaniu, to są przeklęci, bo obejmie ich druga śmierć. To jak to z tą śmiercią jest, kochani? A no właśnie, moglibyśmy się zastanawiać. A Bóg jest taki uporządkowany. Bóg tak to wszystko zaplanował cudownie, żebyśmy się pocieszali. Boicie się, że będzie druga śmierć? Ja się nie boję. Boicie się, że będzie drugie zmartwychwstanie? Ja się nie boję. Bo Bóg powiedział, że druga śmierć to jest coś takiego, co jest niewyobrażalne dla nas ludzi w tej chwili. I dlatego Jan napisał pod natchnieniem Ducha Świętego druga śmierć. Bo jak miał to nazwać? Jak miał to nazwać? Unicestwienie? Unieszkodliwienie? Zobojętnienie? Czy oddalenie od oblicza Bożego? Jak miał to nazwać? Jezioro ogniste? To znaczy takie jezioro, do którego wylała się ropa i podpalili? Czy i to jezioro całe pali się? Czy może całe jezioro same z ropy i ono się pali? Ale tam siarka jeszcze jest. I to... No ludzie opisują w jakiś sposób, próbują to wyjaśnić, żeby człowiekowi do rozumu doszło, że to coś takiego niewyobrażalnego zupełnie. A no kochani, druga śmierć to jest to coś takiego, co Bóg wymyślił, a właściwie nie musiał się nawet nad tym zastanawiać, bo Bóg wie wszystko od razu. Bóg ustanowił, tak byśmy powiedzieli, że to wszystko, co jest jako odrzut, co jest nieposłuszne Jemu, co nie poddało się Jego panowaniu, co na tej ziemi stało się złe z swojej natury, co w niebie stało się złe. Byśmy powiedzieli taki syp, taki śmietnik, w którym wszystko to, co obrzydliwe, będzie wrzucone, tak? I na wieki zamknięte. Ten rozdział historii zostaje zamknięty. Na wieki wieków zostaje zamknięty. Już nigdy stamtąd nie wyjdzie. Bóg tak to zaplanował, że nigdy stamtąd już nie wyjdzie. To się po prostu nie będzie w żaden sposób rozszerzać. To będzie jedno wielkie zakończenie. Na wieki zakończone. Ten rozdział historii zostaje zamknięty. To jest druga śmierć. Tak byśmy mogli to w skrócie określić. Zostało zamknięte. Nie ma żadnego odwrotu. Na wieki wieków zamknięte. Zło zostaje zamknięte na wieki wieków. To, co teraz już będzie, będzie pozbawione jakiegokolwiek zła. Bo Słowo Boże mówi, że nic nieczystego tam nie wejdzie w żaden sposób, nie prześliźnie się. Nawet okruch, nawet odrobina, nic. Dlatego wszystko, co się rodzi z Ducha Świętego, z nasienia nieskazitelnego, z tego wyrasta roślina, z tego wyrasta wartość, która nie niszczeje, która zostaje odrodzona w nowy sposób i wzrasta w nowy sposób. To jest ta roślinka w twoim życiu, którą pielęgnujesz. Czasami warunki są takie nieodpowiednie i ta roślinka prawie usycha. Ja kiedyś taką jedną roślinkę postawiłem, ona tak się sobie stała i ja o nią się nie troszczyłem. Później moja żona się o nią zatroszczyła. Ale mróz już przyszedł i wiecie, i tak prawie wszystko zrobiło się czarne. Ale jak moja żona się zatroszczyła o tą roślinkę, to czarne później trzeba było ściąć, bo to jest z tego i tak nic. Ale wiecie, co się stało? Zaczęły nowe pędy wychodzić i rosnąć zaczęła ta roślinka. Wiecie, to jest coś takiego w naszym życiu, co nieraz przy niesprzyjających warunkach gaśnie i prawie już nie ma w nas. I później odbija, później znowu może nieprzyjemne warunki i trochę obsycha, później znów, ale w sumie zostaje ten rdzeń, ta ważna rzecz, ta zieleń, to coś prawdziwego w naszym życiu. Ile tego zostaje, to zależy od warunków, jakie stwarzamy. Ile tego zostaje? Jak wiele tego wzrostu Bożego jest w naszym życiu, to trzeba by zaobserwować, trzeba by popatrzeć. Wpośród tych różnych obeschniętych, niewłaściwych rzeczy, ile tam odrasta tych zielonych pędów? Ile tego jest w naszym życiu? Niektórym to wszystko tak pięknie wzrasta, tak do góry i tu i gałęzi i zielone i wszystko całe, piękne, naprawdę. Także kochani, no niektórych życie naprawdę jest godne naśladowania. Na przykład, co myśleliście, że siebie podam? Nie, nie. Apostoł Paweł, nie? To taki człowiek, w którego życiu można brać przykład. Zresztą sam nawet powiedział, naśladujcie mnie, powiedział Paweł. Było kogo naśladować, naprawdę. Jego życie było takim jakby drzewem, z takimi mocnymi, zdrowymi gałęziami, a na końcu takie piękne, zielone liście. Mało tego, powiem więcej, śliczne owoce. Piękne, wspaniałe owoce. To tak właściwie jest dobry przykład, żebyśmy naśladowali takich ludzi. To właśnie w naszym życiu ma się znajdować, dlatego że z tej ziemi odchodzimy. Ale nie smućmy się. Kochani, nie smućmy się. My myślimy o odejściu z tej ziemi ze smutkiem. Nie myślcie ze smutkiem o odejściu z tej ziemi. To jest jakiś okres naszego życia. To jest jakiś fragment naszego życia. Może myślisz sobie, jestem tutaj, żyjąc na tej ziemi jako osoba piękna, podziwiana. Tam będziesz osobą jeszcze piękniejszą. Nie ma amen. No ja rozumiem. Nie wierzycie. Ale naprawdę tak będzie. Naprawdę tak będzie. Ja was nie okłamuję. Tak mówi Słowo Boże. Jeśli jesteś jako mężczyzna przystojny, jeśli jesteś jako kobieta piękna, to będziesz tam jeszcze przystojniejszy, jeszcze piękniejsza. A jak jesteś tutaj osobą całkiem przeciętną, to tam będziesz piękną osobą. No jest się z czego cieszyć? No jest. No naprawdę tak. No naprawdę tak Pismo Święte mówi. Tak Pismo Święte mówi. No czy się mamy czego smucić? No naprawdę nie mamy się czego smucić, ale powiesz, no tak. Czyli jak ja nie umrę, no to i będzie problem. A no Słowo Boże ujęło i takie osoby, że jeśli pozostaniesz przy życiu, to tak Bóg zrobi taką, wiecie, takie coś. Taka jakby błyskawiczna śmierci i zmartwychwstanie. Tak? Wiecie, śmierci i zmartwychwstanie od razu takie. To znaczy Słowo Boże mówi, że tak od razu cię zmieni. Od razu cię zmieni w jednej chwili. Jeśli już nie będzie czasu na to, żebyś umarł i zmartwychwstał, to tak w jednej chwili, dwa w jednym. Śmierć i zmartwychwstanie. Dwa w jednym, nie? Od razu tak. I jesteś już w nowym życiu. Bóg nawet takie rzeczy potrafi zrobić. Także nie musimy się wcale bać. I Słowo Boże poza tym mówi nam tak. Ale też za bardzo nie cwaniakujcie. Nie myślcie, że wyprzedzicie tych, którzy tam wcześniej umarli. Wam się zdaje, a bo my przy życiu, to my tak w okamgnieniu, a oni póki zmartwychwstaną, to... Słowo Boże mówi, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby nie najpierw nad żywymi, nad umarłymi i w drugiej kolejności nad żywymi panować. Więc kochani, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, nie wyprzedzimy tych, którzy odeszli z tej ziemi, bo najpierw oni, a my później w okamgnieniu. Tak jest powiedziane. Ale będziemy razem. Kochani, będziemy razem. Królestwo Boże zostało przygotowane dla nas wszystkich i my mamy się pocieszać tym. Ale co jest ważne dla nas tutaj na ziemi, kiedy teraz żyjemy? Moglibyśmy powiedzieć, no to w takim razie my jako chrześcijanie powinniśmy z wielką radością, z wielkim szczęściem po prostu ciągle sobie to mówić i ciągle to sobie przypominać z taką radością, że no już niedługo, bracie, siostro, naprawdę już niedługo umrzesz, naprawdę, no nie martw się, już niedługo umrzesz, no. No już niedługo, no. Powinniśmy tak cały czas sobie mówić, no. No ale ja już bym chciał umrzeć, no niedługo, no już. No ale ja już bym chciał, no. Nie mogę ci w tym pomóc, ale... Chociaż niektórzy teraz już takie prawa ustanawiają, że można pomóc. Ale już niedługo, bracie i siostro, już niedługo umrzesz, no. Ale ja bym już chciał. No ale my chcemy żyć, nie? No w większości chcemy żyć. I jeśli przyjdzie nam odchodzić z tej ziemi, to jakby żałujemy. Chociaż Słowo Boże mówi, no pocieszajcie się, bo przecież to jest radość odejść z tej ziemi. Wszystko jakoś tak dziwnie jest ułożone, prawda? Ano kochani, Bóg tak ukształtował nas, że jako ludzie w ciele, tym obecnym ciele, mamy wielkie pragnienie życia. Mamy wielkie pragnienie życia. To jest takie pragnienie przetrwania. Jeśli coś się złego dzieje, to będziemy wszystko robić, żeby się ratować, prawda? Będziemy wszystko robić, żeby jeszcze przeżyć, jeszcze jeden dzień, jeszcze jedną godzinę, jeszcze jedną chwilę. Chociaż troszkę jeszcze żyć. Wiecie dlaczego? Bo Bóg włożył to w nasze wnętrze, w to nasze ciało, włożył chęć, wielką chęć przeżycia. Jeśli się topisz, to będziesz się chwytać brzytwy. Co to znaczy? No ręce sobie poprzecinasz całkowicie, ale i tak będziesz ją łapał, bo wolisz mieć poprzecinane palce niż stracić życie. Tak to Bóg właśnie ułożył, że my mamy pazurami łapać się, żeby życie nasze zachować. Tak to Bóg ułożył. I w naszym ciele, myśląc o tym, że chcemy żyć, chcemy jeszcze troszkę żyć, Bóg włożył w nasze serca pragnienie, żebyśmy o to nasze życie dbali, żebyśmy je pielęgnowali, żebyśmy je szanowali, żebyśmy go nie niszczyli dobrowolnie, żebyśmy chodzili do lekarza, czy prosili Boga o uzdrowienie, wszystko robili, żeby to nasze życie zachować. I dobrze robimy, źle nie robimy, to jest dobre, to jest właściwe, to jest zgodne z wolą Bożą. Ale poprzez to nasze życie, które chcemy zachować, co jest wolą Bożą, może nam się zacierać obraz po tamtej stronie. Może nam się zacierać obraz po tamtej stronie. I możemy zacząć tylko w tym życiu pokładać naszą nadzieję. A Słowo Boże mówi w tym pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdziale, w 19 wersecie, Słowo Boże mówi, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie. W Chrystusie, no w dobrym kierunku idziemy. Ale tylko w tym życiu. Jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. 15 rozdział 1 listu do Koryntian, 19 rozdział. Warto, żebyśmy to pamiętali. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Jesteś osobą najbardziej godną pożałowania, jeśli w Chrystusie pokładasz swoją nadzieję tylko w tym życiu tu na ziemi. A Jezus Chrystus umarł na krzyżu i zmartwychwstał, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Kochani, Jezus Chrystus to uczynił, aby panować. Jezus Chrystus nie uczynił tego tylko dlatego, żeby nas zbawić, ale żeby panować, bo On musi panować.